W moich dłoniach nowy tom, nowa książka wydawnictwa Zona Zero. Nie ma innej Rosji. Dlaczego Moskwa jest imperialna, agresywna i despotyczna? A po drugiej stronie komunikatora Skype pan Maciej Pieczyński. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie, panie redaktorze.
Publicysta tygodnika Do Rzeczy, rusycysta, ukrainista, doktor literaturoznawstwa, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo się cieszę, że pan przyjął moje zaproszenie.
Dziękuję za zaproszenie, oczywiście.
Tytułowe pytanie właśnie. Jaka ta Rosja była, jaka jest i dlaczego inna nie będzie?
Zawsze, czy prawie zawsze, w większości epok historycznych, Rosja była, tak jak głosi podtytuł mojej książki, despotyczna, imperialna i agresywna. To znaczy była agresywna zarówno do wewnątrz, wobec własnych obywateli, no czyli despotyczna, czy też samodzierżawna, żeby się trzymać takiej terminologii historycznej czy politologicznej dotyczącej Rosji właśnie, no ale była również agresywna wobec sąsiadów, wobec innych krajów, innych narodów, czyli imperialna.
Czyli z jednej strony knutem własnych obywateli, prawda, i mieczem czy strzelbą do wroga zewnętrznego.
Tak, dokładnie tak. Wobec bliskiej zagranicy, a czasami również dalszej, bo podbój tak zwanej bliskiej zagranicy skutkował często konfliktem także z większymi mocarstwami. No i ta Rosja w zasadzie były takie epizody oczywiście w historii, kiedy to Rosja próbowała być nieco inna, czy może część elit rosyjskich próbowała pójść inną drogą. No ale to się kończyło zazwyczaj fatalnie i te okresy, te krótkie okresy względnej czy demokratyzacji, czy liberalizacji kończyły się powrotem znowu do samodzierżawia, do despotyzmu, do imperializmu i później te lata wspominano negatywnie, tak jak wielka smuta. Tak. Początek XVII wieku to był czas chaosu, znaczy to był okres wygaśnięcia dynastii Rurykowiczów, okres takiego bezkrólewia, czy też może bardziej bezcarewia, co prawda no, trudno mówić wtedy o demokracji, ale z pewnością ten despotyzm został osłabiony, większą rolę mieli bojarzy, że tak naprawdę były różne ośrodki siły, które, ale również interwencja Polaków, różne ośrodki siły, które próbowały gdzieś tam kształtować politykę wewnętrzną i zagraniczną Rosji, czy też chociażby tak zwane liche lata 90., lichie 90., czyli lata 90.,
ale też
Tak, epoka pierestrojki, epoka Jelcyna, czyli czas, kiedy rozpadło się jedno wielkie imperium, imperium sowieckie, bo tak naprawdę Związek Sowiecki to była kolejna emanacja rosyjskiego imperializmu i rosyjskiego despotyzmu, tylko że przymalowanego na czerwono. Tutaj barwy nie mają znaczenia, bo w Rosji zawsze najważniejsze jest, żeby było silne państwo, silne wewnątrz, silne na zewnątrz, a ustrój wewnętrzny jest już jakby sprawą drugorzędną, to znaczy szczegóły, detale tegoż ustroju, więc...
Pan zresztą udowadnia, że czasami te barwy się mieszają, bo mieszają się ze sobą barwa czerwona i brunatna na przykład, prawda? Nacjonalizm z komunizmem, faszyzmem, nazizmem, to wszystko jest takim amalgamatem rosyjskim.
Zgadza się. I tutaj była taka sytuacja, że rozpadł się jeden wielki imperialno-despotyczny system sowiecki. Rosja próbowała pójść drogą na zachód. Jelcynowi w danym okresie historii było na rękę sprzeciwiać się władzy sowieckiej, władzy komunistycznej i budować jakieś tam zręby kapitalizmu czy demokracji, ale to był pseudokapitalizm, pseudodemokracja. Zamiast kapitalizmu mieliśmy gangi na ulicach, oligarchów, którzy wpływali na władzę, a zwykli Rosjanie za bardzo dorobić się, mówiąc kolokwialnie, nie mogli. I był chaos, bo generalnie w historii Rosji to jest taka jakby dychotomia. Mamy albo chaos, albo porządek. Chaos to jest właśnie
sinusoida,
ten czas,
tak,
czas, kiedy nie ma jednego ośrodka władzy, kiedy jest bałagan, kiedy tak naprawdę zawsze w Rosji rządzi agresja. Ja też o tym piszę w swojej książce, że Rosja to jest taka swego rodzaju może beczka, która potrzebuje żelaznej obręczy, inaczej się rozleci. Tak, więc wracając jeszcze do tych lat 90., no to generalnie to był czas niby próba budowy kapitalizmu, demokracji, ale pseudokapitalizm, pseudodemokracja, oligarchowie, przestępcy. No i wiadomo, że w pewnym sensie był to jakiś karnawał demokracji, jakieś próby demokratyzacji, tak? No znowu nie było tego jednego środka władzy, ale właśnie, kiedy w Rosji nie ma jednej władzy, jednej despotycznej władzy, no to kończy się to tym, że dochodzi do tak naprawdę wojny domowej, która jest krwawa.
Obręcz pęka, tak.
Tak, obręcz, ta beczka pęka, tak? Potrzebna jest ta żelazna obręcz. No i dzisiaj się wspomina te lata 90. właśnie jako lata takiej biedy. No mało kto wspomina to jako karnawał demokracji, wolności i tak dalej, bo właśnie w Rosji to tak niestety zwykle jest, tak? Wolność zazwyczaj jest chaosem, a kiedy tę wolność ograniczamy, to wreszcie jest porządek i znowu dalej jest przemoc, bo generalnie tak upraszczając na potrzeby naszej rozmowy, no ale też jest w tym bardzo wiele takiej oczywistej prawdy, że w Rosji zawsze rządzi przemoc, tylko pytanie, kto tę przemoc stosuje, czy przemoc stosuje, czy państwo ma monopol na tę przemoc?
Instytucjonalną, tak.
Tak, więc to jest też dosyć istotne. No i niestety Rosja na przestrzeni wieków zawsze prędzej czy później wracała do tego statusu no, mocarstwa, które jest agresywne zarówno dla swoich sąsiadów, jak i dla swoich obywateli.
Panie doktorze, pan wspomina taki mit demokratyczny, bo mówimy o tej łżedemokracji czy demokraturze, jak to się czasami nazywa, ustrój putinowski, ale jest taki mit demokratyczny, mit nowogrodzki, średniowieczny. Na czym on polegał?
Tak, we wczesnym średniowieczu Nowogród Wielki był republiką kupiecką, zresztą to był jeden z takich przypadków, ale najbardziej znany, tak, republiki kupieckiej wczesnośredniowiecznej, gdzie rządził wiec. Oczywiście to nie była wiec, czyli coś na kształt parlamentu. Przy czym oczywiście to nie była taka demokracja, jaką my dzisiaj znamy. Nie było tak, że absolutnie wszyscy mieli prawo głosu i absolutnie zawsze do tego jakby było w sposób bezskrępowany to prawo głosu realizowane, no ale była taka sytuacja, że był wiec, który wybierał, kiedy była potrzeba, to wybierano księcia i tenże książę rządził, jego no, zazwyczaj to było na czas wojny, tak? Potrzebna była silna ręka po to, żeby pokonać zewnętrznego wroga, natomiast kiedy książę nadużywał swojej władzy, no to był wypędzany, poza tym nawet jak rządził, to tak naprawdę jego władza też nie była w 100% ograniczona, wiec mu dyktował pewnego rodzaju ograniczenia, no nie mógł mieszkać w centrum grodu, no było dużo różnych ograniczeń, do których musiał się książę stosować, przy czym ten wiec to z jednej strony to jest jakaś forma demokracji, z drugiej jednak strony też wiele o tym historycy piszą, że tak naprawdę ten wiec składający się z różnych warstw społecznych dawał się manipulować no, czy to kupcom, czy to bojarom, którzy potrafili w jakiś sposób ten tłum tych ludzi mających prawo głosu pociągnąć w daną stronę, więc nie była to oczywiście doskonała demokracja, zresztą dzisiaj też nie możemy mówić tak generalnie o tym, że demokracja to jest oczywiście najlepszy z możliwych ustrój, ale pełen wad, a no co tak. Dopiero
ale
mówić
mówi, o... Mowa jest o faktografii średniowiecznej, to są bardzo odległe czasy, ale ten mit właśnie nowogrodzki, on powraca w historii Rosji, prawda? Nawet współcześnie, bo nawet barwy sztandarów, jakie pojawiają się na demonstracjach opozycji antyputinowskiej, też nawiązują do tego okresu, prawda? Więc istnieje coś takiego jak pewna mitologia tej demokracji nowogrodzkiej.
Zgadza się i ta mitologia, ona się datuje, bo oczywiście tu mówimy o czasach wczesnośredniowiecznych, ten Nowogród, jego potęga została później złamana przez, czy jego potęga, może jego bardziej niezależność, bo w pewnym momencie Nowogród jako taka republika kupiecka, bogata, no ale jednak no, niewielka terytorialnie i nie mająca szans do tego, żeby w jakiś mocarstwowy sposób działać na arenie międzynarodowej, no był w kleszczach między z jednej strony no, Wielkim Księstwem Litewskim, Polską, później Rzeczpospolitą, a z drugiej strony Moskwa, która rosła w siłę, która już mieniła się być takim trzecim Rzymem, następczynią Bizancjum. No i wiadomo, z obu tych stron próbowano Nowogród sobie podporządkować. W końcu Moskwa tę walkę zwyciężyła i przejęła władzę nad Nowogrodem, spacyfikowała Nowogród, ale ten mit Nowogrodu, on funkcjonował na przykład w wieku XVIII. No wiadomo, wiek XVIII to był wiek rozumu, wiek oświecenia i początkowo to oświecenie, czy początkowo generalnie klasycyzm, ten racjonalizm typowo XVIII-wieczny, on służył tak zwanej monarchii oświeconej, monarchii absolutnej również w Rosji, no ale w pewnym momencie jakby naturalną konsekwencją tego, że posługujemy się rozumem, było to, że myślimy i dochodzimy do wniosku, że jednak dobrze byłoby ograniczyć nieograniczoną do tej pory władzę monarchii i na bazie, i kiedy właśnie wielu rosyjskich myślicieli, pisarzy końca XVIII, początku XIX wieku zaczęło sobie myśleć, no dobrze, może byśmy jednak ten absolutyzm, to samodzierżawie ograniczyli w jakiś taki rozsądny sposób, no to też przychodziła im na myśl ta legenda Nowogrodu Wielkiego, czyli przykład, dowód na to, że Rosja nie zawsze była despotyczna. I to też się przejawiało w poezji tak zwanych dekabrystów. Dekabryści to był bunt szlachecki pierwszej połowy XIX wieku. Zorganizowali w grudniu 1825 roku zorganizowali bunt przeciwko carowi. No tutaj generalnie ten...
Źle się dla nich skończył, prawda? Bo zostali straceni.
Tak, oczywiście. No to był, ja tylko powiem, że ten ruch dekabrystowski, on był demokratyczny, ale powiedzmy jedni chcieli monarchii konstytucyjnej, był niejednorodny. Drudzy natomiast chcieli republiki, ale jedni drudzy chcieli ograniczenia tej władzy despotycznej i powoływali się, bo wielu z nich to byli poeci, pisarze, powoływali się na mitologię tegoż Nowogrodu Wielkiego, no ale nic z tego tak naprawdę nie wyszło i współcześnie również, jak pan słusznie zauważył, zjazd deputatów ludowych, tak organizacji opozycjonistów rosyjskich, która spotyka się między innymi w Polsce, to też odwołuje się do tej spuścizny i wiadomo, no, trzeba się odwoływać do pewnego rodzaju mitologii, ale jeśli patrzeć trzeźwo, tak racjonalnie na nadzieję Rosji, no to były jednak epizody. No trudno się dziwić.
Ale kiedy zobaczymy sztandar biało-niebiesko-biały, to już wiadomo, do czego to się będzie odnosiło, prawda? Że to są barwy Nowogrodu właśnie.
Zdecydowanie, jak najbardziej, bo jest to jakby jedna z niewielu takich tradycji, które można gdzieś tam pod takim kątem rozpatrywać. Także, no, ale niestety jest to znowu na tle całej historii Rosji.
Margines.
To nawet no, nie ma sensu. No, to jest to marginalna. No, oczywiście do tego jeszcze możemy, ja mówiłem o tych okresach tak zwanej smuty, czy okresach chaosu, nie wspomniałem o roku 17, czyli po tym jak obalono cara, z kolei znowu...
Rząd Kireńskiego, prawda?
Dynastia, tak, dynastia Romanowów, rząd Kireńskiego, no, czy generalnie początkowo w takim wielkim uproszczeniu, bo tutaj nie ma czasu na wykład z historii, no, ale w wieku 17 carat upada. Rewolucja lutowa, władzę przejmują w dużym uproszczeniu liberałowie, później władze liberałów, konstytucyjnych demokratów, obalają bolszewicy i tak naprawdę...
I tak się ten epizod skończył bardzo szybko.
Wolności, ten krótki karnawał wolności się kończy, a bolszewicy, którzy przecież walczyli ze złym despotycznym caratem, budują swój despotyzm, tylko że czerwony.
Panie doktorze, właśnie tak dużo czasu poświęciliśmy tym takim pierwiosnkom czy jaskółkom demokratyzacji Rosji, ale jak widać, to są tylko drobne epizodziki. Czyli Rosja jest skazana jednak na absolutyzm, despotyzm i imperializm.
Znaczy, może to jest tak, może najprawdopodobniej jest skazana, bo my oczywiście najprawdopodobniej to będzie cały czas wracać, bo tak pokazuje historia, no ale też ja nie wierzę w jakiś taki totalny determinizm. Różnie może być, tak? No to w zasadzie patrząc przez analogię, jak ta historia Rosji się kształtowała, zapewne tak będzie, ale no, różne cuda się zdarzają. To jest uwarunkowane też przez mentalność rosyjską, przez jej kulturę, która oczywiście bez zrozumienia, której nie da się zrozumieć rosyjskiej polityki, rosyjskiej historii, więc też na przykład Kondakow, taki znany rosyjski kulturolog, pisał o tym, no skąd wynika taka mentalność rosyjska. Już w dawnej Rusi, która jeszcze była takim wspólnym korzeniem Białorusi, Rosji i Ukrainy, tam na północno-wschodnich krańcach tejże Rusi, czyli tam, gdzie później powstała Rosja, de facto żyli, Rusini żyli oczywiście w trybie osiadłym, ale byli otoczeni przez agresywnych koczowników, którzy w każdym momencie mogli ich najechać, do tego był trudny klimat, więc była taka niepewność jutra, pasywność, bierność, fatalizm, pogodzenie się z losem, która czasami się jakby w swoje przeciwieństwo, to pogodzenie się z losem przekształcało. Jak już mieli wszystkiego dosyć, to rzucali się brawurowo do jakiejś irracjonalnej walki, no ale generalnie to pogodzenie się z losem później też przełożyło się na pogodzenie się z carem, pogodzenie się z silną władzą, z tym, że w tak trudnych warunkach musi być ktoś, kto nas, mówiąc kolokwialnie, złapie krótko za twarz, będzie trzymał i będzie bronić przed tymi zewnętrznymi okolicznościami, przed zewnętrznymi zagrożeniami. No niestety Rosja potrzebuje tej silnej władzy i to widać wyraźnie w historii, to widać wyraźnie w jej mentalności. I też
no właśnie ta mentalność właśnie jest bardzo interesującym motywem w pana książce, ponieważ pan pokazuje, że ten fatalizm, to pogodzenie się z losem, pogodzenie się z knutem po prostu, to nie jest tylko cecha ludu rosyjskiego, prawda? To jest też kwestia intelektualistów, pisarzy, filozofów rosyjskich, którzy nawet jeśli zaczynają od liberalnych poglądów, właśnie dążą do demokratyzacji, do osłabienia tego ucisku carskiego, to potem ewoluują nagle i w dziwnym trafem większość z tych opisywanych przez pana przypadków literackich i filozoficznych kończą właśnie na takiej apoteozie konserwatyzmu rozumianego w sposób rosyjski, właśnie temu podporządkowaniu się carskiemu knutowi.
Tak, to jest świetny przykład Fiodora Dostojewskiego, który jest w dużej mierze ojcem rosyjskiego konserwatyzmu, ojcem współczesnej myśli rosyjskiej. Za młodu był socjalistą, rewolucjonistą, działał w kółku Pietraszewców, trafił za to na katorgę. Cudem uniknął śmierci, bo w ostatniej chwili wyrok śmierci został mu anulowany i zamieniony na właśnie katorgę.
No już i stał przed plutonem egzekucyjnym, prawda?
Tak, no to jest w ogóle no fascynujące oczywiście i tragiczna historia, no ale tak naprawdę później, ale to jest też typowy przykład dla wielu twórców kultury rosyjskiej, wielu wybitnych twórców kultury rosyjskiej, którzy dali się złamać, którzy wyewoluowali pod wpływem pewnych zewnętrznych okoliczności, pod wpływem represji wyewoluowali w drugą stronę. No Dostojewski uznawany jest za pisarza chrześcijańskiego, za pisarza konserwatywnego, ale słusznie pan tutaj podkreślił, konserwatyzm rosyjski, bo ten konserwatyzm rosyjski nie ma wiele wspólnego z tym zachodnim naszym rozumieniem konserwatyzmu, no ale Dostojewski tak, no trafił na katorgę i tam teoretycznie jako więzień polityczny powinien się zauroczyć, powinien się zapatrzeć tych innych więźniów politycznych i dalej kombinować, próbować gdzieś tam tworzyć jakieś tajne stowarzyszenia, walczyć dalej o wyzwolenie Rosji, czy o zmianę pewnego rodzaju stosunków społecznych, ale generalnie dalej walczyć powinien z despotyzmem, z absolutyzmem. Tymczasem tam Dostojewski zachwycił się właśnie prostym rosyjskim ludem, intelektualista, wielki pisarz, wielki myśliciel, zachwycił się prostym rosyjskim ludem,
który... Kryminalistami, tak mówiąc wprost.
Kryminalistami, tak, no, ludźmi, którzy trafili tam za zabójstwa, za pospolite przestępstwa kryminalne, ale to byli prawosławni, prości chłopi, którzy dawali właśnie sobą ten, odzwierciedlali, wyrażali sobą ten rosyjski konserwatyzm, taki tradycjonalizm, bliskość gleby rosyjskiej, bliskość do kultury rosyjskiej w takim rozumieniu ludowym i on wrócił i właśnie na tym wrócił z katorgi odmieniony, ale ten jego konserwatyzm opierał się właśnie na fascynacji zbrodnią, no zbrodnia i kara, tak?
Tak. Generalnie... A wcześniej opisał te swoje przeżycia we wspomnieniach z domu umarłych, prawda?
Tak, no i właśnie też tutaj są jakby dwie rzeczy. Z jednej strony znamy Dostojewskiego jako polonofoba i ta jego polonofobia wynikała stąd, że on patrząc na Rosjan, on się tak naprawdę ukorzył, to takie typowo rosyjska postawa, czyli dostał po głowie od cara, zmienił poglądy, dorobił do tego ideologię, stał się wielkim konserwatywnym jakby apologetą cara i tak dalej, ale tak naprawdę on zgiął kark, on wykazał się pokorą i dorobił do tego też taką chrześcijańską ideologię. Ta typowa pokora chrześcijańska, ale w wydaniu rosyjskim to jest jak już taka ultra pokora.
Zresztą też tak, być rabem, być niewolnikiem, prawda?
Tak, że pierwsi święci rosyjscy, Borys i Gleb, no to byli, też o tym Kondako wspomniany kulturolog pisze, że to byli święci, to byli, no wiadomo, bracia księcia Świętopełka, którzy zostali zarżnięci, brutalnie zamordowani i oni zostali świętymi dlatego, że dali się po prostu zarżnąć, mówiąc kolokwialnie, mówiąc wprost. I to jest taki ideał świętości, czyli ideał tej pasywności, tej pokory wobec losu, który urasta tutaj do rangi właśnie świętości, konserwatyzmu, tradycjonalizmu i taki był Dostojewski. Zachwycał się tymi przestępcami kryminalnymi i później wybaczał każdemu grzesznikowi w swoich powieściach, ale nie wybaczał Polakom, których przedstawiał karykaturalnie, bo nie potrafił zrozumieć, skąd w Polakach ten gen wolności.
Dumy, ten taki przesadny, dumy też, braku pokory, prawda? Braku tej pokory, ekspiacji.
Tak, brak pokory i to jest coś, czego Rosjanie w nas nie rozumieją, czego Dostojewski w nas już nie rozumiał, bo no co, przegraliście wielką wojnę dwóch imperiów, która się toczyła przez kilka wieków na tak zwanym pomoście bałtycko-czarnomorskim, jak się teraz modnie mówi, no to ukorzcie się przed carem, tak? Padnijcie na twarz, tak jak ja padłem po tym, jak zbłądziłem, byłem tym rewolucjonistą, no ale na szczęście już nie jestem, jestem konserwatystą. I z drugiej strony ta pochwała zbrodni to jest coś, co może brzmi banalnie, bo ciągle mówimy o tych rosyjskich zbrodniach, ale warto wiedzieć, że ta zbrodnia ma korzenie właśnie w kulturze w dużej mierze, tak? Że zbrodnia, mordowanie, że tak naprawdę w Rosji taką najczelną ideą, mówi się czasami, że Rosja to jest jakieś przedmurze konserwatyzmu, czy jakiejkolwiek innej ideologii, no bzdura, tak naprawdę Rosja, w Rosji liczą się jakby dwie wartości, nie dobro, zło w rozumieniu jakiejś tam konkretnej ideologii, znaczy może dobro i zło, ale dobro i zło w takim oto rozumieniu, że dobre jest wszystko to, co służy państwu, które ma być silne i tą wartością naczelną jest siła, natomiast złe jest wszystko to, co jest słabe i co powoduje chaos i co szkodzi państwu. I to są jedyne świętości ważne dla Rosjan, które przejawiają się właśnie w tym kulcie państwa, ale jak nie ma państwa, no to przejawiają się w kulcie jakichś grup bandyckich, jakichś takich powiedzmy ugrupowań nieoficjalnych, bo zawsze w Rosji musi królować przemoc, niezależnie od tego, czy ta przemoc, czy źródłem tej przemocy, czy jakby stosować tę przemoc będzie państwo, czy będą stosować jakieś gangi na ulicach. No sam Putin przecież posługiwał się językiem gangsterów, chlubił się tym, chełpił się tym, że wychowały go
leningradzkie Habsburska,
no, który polski polityk by się do tego przyznawał, że wychowały go, nie wiem, praskie podwórka czy jakiekolwiek inne podwórka, tak? No, w Rosji to jest właśnie ten mużyk, ten taki prosty chłop, ten facet silny, silną ręką i to właśnie Rosjanom imponuje, tego nie kompromituje, tego imponuje, bo gangsterzy niestety Rosjanom imponują, niezależnie od tego, czy są gangsterzy sensu stricto, czy też są to gangsterzy na czele państwa stojących.
No, nasi politycy też się przyznają czasami do takich korzeni, bo wspomnijmy tutaj premiera Donalda Tuska czy Karola Nawrockiego, to też są to osoby, które nawiązują do tego podwórkowego wychowania.
No nie akcentują tego, tak, to jest źle odbierane przez opinię publiczną, raczej się, myślę, generalnie rzecz ujmując, politycy tego wstydzą, no może się przyznają do tego, że boksują, ale niekoniecznie do tego, że gdzieś tam, raczej im to jest wyciągane jako kompromat, to, że gdzieś tam mieli znajomości z jakimiś gangsterami, natomiast w Rosji to wręcz przeciwnie. Prezydent Rosji, czy premier Rosji, Władimir Putin, starając się o to, żeby zostać prezydentem Rosji, tak naprawdę budując swoją pozycję, mówił o tym, zapowiadał o tym, że terrorystów będzie za przeproszeniem topił w kiblu. No to też pokazywało, jaką leksyką się posługuje i co Rosjanom imponuje. Tak? Człowiek stojący na czele państwa ma być gangsterem.
Panie doktorze, mówimy o tym imponowaniu przez Putina Rosjanom, ale Putin imponuje też ludziom na Zachodzie, bo przecież są środowiska właśnie paradoksalnie konserwatywne, prawicowe środowiska, które wielbią właśnie konserwatyzm rosyjski. Czy to jest kwestia dezinformacji, jakiegoś, nie wiem, prania mózgu, niewiedzy, braku jakiegoś oczytania? Skąd się to bierze?
Niewiedzy i na szczęście akurat w Polsce, ja nie chcę wchodzić w polską politykę, ale wydaje się jednak, że jeśli chodzi o polski konserwatyzm, on jest trochę impregnowany. Nie mówię, że wszyscy polscy prawicowcy czy konserwatyści są impregnowani, ale my jednak trochę lepiej znamy Rosję pod tym kątem. No to wynika w dużej mierze z niewiedzy, no bo jaki to jest konserwatyzm rosyjski? Skoro Rosja, pan wcześniej wspomniał o sojuszu czerwono-brunatnym, to jest może dobra okazja, żeby do tego tematu nawiązać.
Tak zwany partia Nacboli, prawda, na przykład w Rosji była, prawda,
tak,
słynna.
Czyli tak naprawdę, kiedy rozpadał się Związek Sowiecki, kiedy rozpadał się Związek Sowiecki, to sprzymierzyli się skrajni nacjonaliści, skrajni szowiniści, skrajni antysemici, skrajni monarchiści z jednej strony, a z drugiej strony skrajni neostaliniści, skrajni komuniści. I co ich połączyło? Przecież ich totalnie wszystko różniło, tak? Skrajna prawica, skrajna lewica, ale wspólnym mianownikiem był smutek z tego powodu, że oto rozpada się wielkie imperium i chęć odbudowy tego wielkiego imperium, tak? Czyli ten sojusz czerwono-brunatny, gdzie nieważne są te różnice światopoglądowe na wewnątrz, ważne jest to, że chcemy być silnym państwem i państwem agresywnym i państwem imperialnym, ale to państwo imperialne. I Putin tak naprawdę kontynuuje ten gest intelektualny, można powiedzieć, czy te myśli, ten światopogląd czerwono-brunatny, bo myśl historyczna, myśl polityczna Putina też jest synkretyczna. Putin odwołuje się zarówno do Ceratu, jak i do Związku Sowieckiego. Wychwala Armię Czerwoną bardzo ostrożnie, jeśli chodzi o Stalina, to symetryzuje, czyli mówi, Stalin wielkim zbrodniarzem był, tylko wie pan, w Rosji to, że ktoś był zbrodniarzem, tego w żaden sposób nie kompromituje.
Ale
Putin mówi tak, że Stalin był wielkim zbrodniarzem, ale jednocześnie oddał też wielkie zasługi w naszej polityce zagranicznej. Więc jak idolem dla polskiego czy zachodniego konserwatysty może być ktoś, kto co prawda instrumentalnie, ale jednak wychwala komunizm, kto instrumentalnie, ale jednak wychwala Armię Czerwoną, Stalina, czy też stalinizm i tak dalej, i tak dalej. W Rosji Stalin jest niezwykle popularny. Inna sprawa, kwestia aborcji. Prawo aborcyjne jest bardzo liberalne w Rosji. Teraz co prawda Kreml próbuje to prawo gdzieś tam jakoś właśnie ograniczać, ale bardzo, bardzo nieśmiało, bo Rosjanie gremialnie po prostu nie mają nic przeciwko aborcji.
Chcą ograniczać Rosjanie, dzisiaj Putin chce ograniczać tak samo jak ograniczał Stalin, prawda? Aborcję, bo po prostu
demograficznych
potrzebne jest mięso armatnie po prostu.
No tak, tak, a poza tym jeszcze kwestie rozwodów. No też statystyki pokazują, że w Rosji też rozwody, można powiedzieć, są bardzo popularne, że tak naprawdę te wartości konserwatywne, one nie są wprowadzane w życie. One nie są jakby, to nie jest tak, że większość Rosjan absolutnie trzyma się tych wartości konserwatywnych. Poza tym znowu, no jaki to jest konserwatyzm? Prawosławny, a może muzułmański? Bo przecież tak. Rosja jest wielonarodowym imperium, gdzie co prawda większość to są prawosławni, ale prawosławni często bezobjawowi. Więcej Rosjan chodzi do wróżki niż do cerkwi. Okultyzm jest bardzo popularny i to się nie wiąże z tym, że Rosja jest pod wpływem jakiegoś zgniłego zachodu satanistycznego. To są bzdury, za przeproszeniem, tak? Tylko wynika to stąd, że Rosjanie, generalnie ich mentalność taka jest, że oni są bardzo irracjonalni, oni są bardzo absurdalni, paradoksalni. Stąd właśnie takie częste zmiany poglądów, czy jakieś ewolucje poglądów.
Profesor Ewa Thompson pokazała, że Rosja w gruncie rzeczy jest szamańska, prawda? To jest ta tradycja, z której też azjatycka, z której wypływa kultura rosyjska.
Tak, tak, no tradycja jurodiwego, tutaj chodzi o jurodiwy, czyli
szalony
w Chrystusie, czyli taki typ świętości, ale takiej bardzo ludowej, która czasami była kanonizowana, czasami nie, ci święci, ale to byli święci, którzy zachowali się jak szaleńcy, jak wariaci i przez to lud na nich, w nich był wpatrzony jak w obrazek, jak w ikonę, wierzył w ich świętość, no bo na takim poziomie irracjonalnym, no jeśli ktoś zachowuje się dziwnie, no to może jest święty, no to może ma jakąś więź z siłami nadprzyrodzonymi, z Bogiem, to jest bardzo takie neopogańskie, to jest bardzo irracjonalne. Więc właśnie ten okultyzm, ten taki irracjonalizm, który wynika stąd, że Ruś była pod okupacją, czy też pod wpływem mongolsko-tatarskim, w niewoli mongolsko-tatarskiej, ominęła Ruś tę rosyjską, bo nie mówimy tutaj o ziemiach ukraińskich, które były jakby pod władzą Polski, ale jednak tę Ruś, tę rosyjską Ruś, ominął renesans, ominął humanizm, i te wszystkie jakby zdobycze intelektualne Zachodu, one do Rosji z opóźnieniem docierały i bardzo powierzchownie trafiały na ten grunt rosyjski, który był zawsze taki bardzo irracjonalny i tak dalej, więc właśnie okultyzm, który wynika z samej natury rosyjskiej mentalności, rosyjskiej kultury, a bynajmniej nie z wpływów zachodnich, popularność islamu ogromna, no przecież kadyrowcy na froncie ukraińskim walczą
dżihad, prawda?
Prowadzą dżihad, to też jest bardzo symptomatyczne, no przecież jak Putin spacyfikował Czeczenię, oprócz tego, że ją zrównał z ziemią bombami, później naładował w nią pieniędzy, żeby ją odbudować i pozwolił Kadyrowowi stworzyć państwo islamskie w granicach państwa rosyjskiego, gdzie rządzi prawo szariatu, a nie Federacji Rosyjskiej. Gdzie...
I teraz Ramzan Kadyrow walczy z Ukraińcami, tak?
Dokładnie, więc tak naprawdę ta Rosja putinowska to jest jakiś konglomerat różnych idei, gdzie wspólnym mianownikiem znowu jest silne państwo rosyjskie walczące z Zachodem, z różnymi emanacjami Zachodu. Obecnie walczą, próbują gdzieś tam pokazywać, że Zachód jest lewacki, ale tak naprawdę Rosjanie, to jest też ważne, żeby zrozumieć, jak Rosjanie myślą o Zachodzie. To nie jest tak, że Rosjanie mówią tak, katolicy są super, konserwatyści są super i w ogóle my kochamy ten Zachód konserwatywny. No nie, oni instrumentalnie używają tej narracji rzekomo konserwatywnej, a tak naprawdę w tej głębokiej narracji rosyjskiej Zachód zawsze był zły. Wszelkie emanacje Zachodu były złe. No obecnie to jest oczywiście LGBT, NATO i tak dalej, ale wcześniej jakby popatrzeć na to, jak Rosjanie patrzą na Zachód, na Polskę tak historiozoficznie, no to oni, oczywiście upraszczają znowu na potrzeby naszej rozmowy, ale ja mówię, jakby podsumowuję lata w myśli rosyjskiej, rosyjskiej literatury, kultury, wypowiedzi polityków, sposób ich myślenia, no to oni patrzą na Zachód jak na taką wrogą siłę, która zawsze chciała Rosję podbić. We wczesnym średniowieczu rycerze niemieccy czy szwedzcy chcieli podbić Ruś i ją skatolicyzować, zabrać jej prawosławie, tak? Zamienić prawosławnych Rosjan w katolików i z perspektywy dzisiejszej Rosji często się mówi, że już lepsza była niewola mongolsko-tatarska, no bo nasza rosyjska tożsamość jest mocno azjatycka, a poza tym ci Tatarzy, oni tak mordowali, gwałcili, palili, rabowali, no ale co z tego, skoro przy okazji byli tolerancyjni religijnie wobec prawosławia, nie chcieli nas nawracać i to jest dla nas najważniejsze. Później, czyli jedna emanacja, średniowieczni rycerze, którzy chcieli skatolicyzować Rus, czyli zły katolicyzm. Później zły katolicyzm w wydaniu Rzeczpospolitej, w wydaniu Polski, początek XVII wieku.
Znowu jezuici, tak.
Tak, jezuici. Potem Napoleon. Jak się czyta, wie pan, jak się czyta wiersz o szczercom Rosji Aleksandra Puszkina, wielkiego rosyjskiego poety. W
którym słynna Puszkin... antypolska trylogia, o której pan pisze. Tak,
tak, antypolska trylogia, w której Puszkin, w ogóle w tych trzech wierszach Puszkin wychwala tłumienie powstania listopadowego, ale w tym konkretnym wierszu o szczercom Rosji, to on mówi, zwraca się do francuskich parlamentarzystów, słuchajcie, a czemu wy nawołujecie Francję do tego, żeby pomogła Polsce w walce z nami. No przepraszam, a to myśmy przecież Europę jakiś czas temu wyzwolili spod władzy tyrana, spod władzy despoty, spod władzy Napoleona. Jesteście nam niewdzięczni. I teraz mieszacie się w nasze wewnętrzne sprawy. To jest nasz wewnętrzny spór z Polakami. Myśmy ich podbili. I no dobrze, no to jest nasza sprawa. Odczepcie się od nas, bo jak nie... to chcecie, to możemy powtórzyć. Przyjdziecie do nas, chcecie znowu z nami walczyć, jak kiedyś, czyli tak naprawdę niczym się od Napoleona nie różnicie, spod władzy którego myśmy was kiedyś wezwolili. Przyjdźcie, no to was znowu pokonamy. Przecież to jest narracja, która żywcem przypomina to, co Putin i jego akolici mówią
o Hitlerze,
na temat Ukrainy.
I o Hitlerze.
O Hitlerze.
I o nazistach, tak.
Tak, Zachód jest niewdzięczny wobec, jest niewdzięczny Rosji, która wyzwoliła jakiś Zachód spod panowania Hitlera. No i teraz miesza się wewnętrzne sprawy Rosji, czyli w wojnę na Ukrainie. Przecież to są tak naprawdę wszystko te same narracje.
Właśnie a propos jeszcze narracji, tak na koniec, panie doktorze, chciałbym zapytać o rolę intelektualistów. O tutaj wspomnieliśmy Dostojewskiego, wybitnego filozofa i pisarza rosyjskiego, a dzisiaj, no dzisiaj też mamy takich guru, prawda? Mówiliśmy o nacbolach, prawda? O partii narodowych bolszewików, nacjonalistów bolszewików w 90-tych latach. Tam należeli taki, do tej partii tacy myśliciele i pisarze jak Eduard Limonow, jak Aleksander Dugin. Tutaj też rola Zachara Pilepina podkreślana jest w pana książce. To są ludzie, którzy podtrzymują ten system właśnie. I ludzie wybitni, bardzo utalentowani. To jest bardzo tak, groźne, prawda?
Tak, Zachar Prilepin to jest wybitny współczesny rosyjski pisarz realista, ale nowy realista tak zwany, ale zarazem no i najpoczytniejszy bodajże pisarz we współczesnej Rosji.
Wydawany w Polsce no, też, tak. Człowiek... Sankija na przykład, jego powieść.
Tak. Człowiek, no Sankija to jest też symptomatyczny przykład, bo to jest powieść, w której Prilepin jakby głównym bohaterem jest rewolucjonista, który walczy ze złą, liberalną, prozachodnią, rosyjską, kapitalistyczną władzą i tak naprawdę ten tekst jest już nieaktualny, bo on mógł być aktualny w latach 90., w początku 2000, kiedy był ten chaos. No tak. Właśnie ten chaos znowu jest związany z Zachodem, tak? Czyli Rosja starała się być prozachodniej.
Wielka smuta, tak.
Tak, wyszedł jeden wielki chaos. No to Prilepin, no teraz już jest nieaktualny, bo po aneksji Krymu Prilepin oczywiście zapatrzył się w Putina, zaczął go popierać, agresywną, imperialną politykę Rosji, bo ona odpowiadała jego poglądom. No więc niestety, no mamy takie zjawisko jak Z-literatura, tak zwana. To jest też fascynujące zjawisko, fascynujące, ale też groźne oczywiście, bo to jest literatura i tutaj też może taka ciekawostka dotycząca tejże literatury, która no z reguły jest to grafomania, tworzona, czyli literatura pochwalająca wojnę, tak? Bo o tym mówimy w kontekście Z-literatury.
Od znaku Z.
Literatura... Tak. Tak, literatura z reguły tworzona przez uczestników tak zwanej specoperacji na Ukrainie. Taka dokumentalna literatura oparta na właśnie przeżyciach tychże ludzi, ale oczywiście jednoznacznie propagandowa, antyukraińska, antyzachodnia, prorosyjska. Z reguły to jest grafomania, której nie da się czytać. No ale jest też taki Daniil Tulienkow, człowiek, który trafił, no był zekiem, czyli był więźniem i żeby wyjść na wolność trafił na front specoperacji, opisał te swoje przeżycia i co tam opisywał? W tak zwanej, w książce pod tytułem Sztorm Z, nie macie innych nas. Sztorm Z, jak sama nazwa wskazuje, no ten tytuł odsyła do nazwy jednostek rosyjskich walczących na froncie ukraińskim, złożonych z więźniów właśnie. No i Tulienkow, czyli też znowu mamy byłych przestępców, tak? No i Tulienkow opisuje, jaki on obraz pokazuje. Ta książka jest super popularna i jest w ogóle wychwalana pod niebiosa przez rosyjskich patriotów, chociaż niektórzy się dziwią, że chyba ci patrioci, Z-patrioci nie doczytali, bo tam Tulienkow przyznaje się do zbrodni wojennych. Pisze o żołnierzach rosyjskich, że są alkoholicy, narkomani, że to są ludzie, którzy potrafią po pijaku zgubić swoją broń, że to są ludzie, którzy zabijają jeńców, ale mimo wszystko, ale też mówi o tym, że jakoby Ukraińcy dokonują zbrodni wojennych, więc tak naprawdę to jest świat, w którym wszyscy, w którym nie ma żadnej moralności, bo wszyscy się zabijają. Jedyna moralność jest taka, tak, ale jedyna moralność jest taka, że dobrze, nie macie innych nas, jak głosi ten podtytuł tej książki dokumentalnej, czy też pseudodokumentalnej, bo my oczywiście nie jesteśmy w stanie zweryfikować, co tam Tulienkow napisał, ale uderzająca jest szczerość, kiedy on pisze właśnie tak naprawdę dyskredytuje armię rosyjską, ale wymowa jest taka, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, zbrodniarzami, maruderami, złodziejami, no ale nie macie innych nas i to my, ale mimo wszystko my kochamy Rosję, my zabijamy Ukraińców, strzelamy im w łeb, ale tak jak oni nam też strzelają w łeb i my walczymy o wielką Rosję i musicie się pogodzić z tym, że taka jest Rosja i tak naprawdę ja rozumiem, dlaczego cenzura tutaj nie zainterweniowała, dlatego, że to też oswaja Rosjan ze zbrodnią, oswaja z tym, że tak, może i Zachód ma rację, że dokonujemy zbrodni wojennych, ale my generalnie mamy rację, bo walczymy w imię wielkiego państwa rosyjskiego. Czy ono jest dobre, czy złe? Ono jest nasze, czyli jest dobre w takim sensie, że my musimy za nie umierać i za nie zabijać. Ja tylko jeszcze na koniec myślę, że to jest interesujące, bo mnie ta książka przypomina, Sztorm Z, kasus Cichego Donu. powieści Michaiła Szołochowa, która wyszła za czasów stalinowskich i też się ludzie dziwili, dlaczego to wyszło, no bo to nie jest taka typowa propaganda stalinowska. O czym jest Cichy Don? Cichy Don to jest opowieść o wojnie domowej w Rosji po rewolucji październikowej. Główny bohater Grigory Mielichow to jest kozak doński, który zastanawia się, tak hamletyzuje, przechodzi z obozu czerwonych do białych i na odwrót, jakby waha się między białymi i czerwonymi, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że biali i czerwoni zażynają się nawzajem. Tam jest totalne okrucieństwo. Życie ludzkie nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Zabić sąsiada, który jest biały albo czerwony w danym wypadku, to jest jak splunąć. I czerwoni wcale nie są tam wspaniale pokazani. Są tacy sami jak biali. No ale dlaczego Stalin pozwolił to opublikować? No po pierwsze dlatego, chociaż to jest jakby najmniej istotny argument, że ci bolszewicy, którzy tam byli oczywiście źli, też mordowali, dokonywali zbrodni wojennych, to byli starzy bolszewicy, z którymi sam Stalin się rozprawiał. Po drugie, dlatego, że w tej powieści jest pokazane, jak mało jest warte życie ludzkie. I pisarz na przestrzeni 4 opasłych tomów tejże powieści, czy czytelnik na przestrzeni lektury 4 tomów tej opasłej powieści, przyzwyczaja się do tego, że zabijanie jest w zasadzie normalne. A po trzecie i najważniejsze, to jest obraz wojny domowej, to jest koszmarny obraz wojny domowej. I taki czytelnik, typowy Rosjanin, mógł dojść do wniosku, no dobrze, wojna domowa jest zła, czyli chaos jest zły. To co może temu zapobiec? No przecież nie prowadzimy demokracji. Tylko knut, tylko dyktatura. Więc całe szczęście mamy Stalina. I podobnie być może do podobnych wniosków może doszli cenzorzy, co bardziej inteligentni cenzorzy, którzy mogli czytać Storm Z i stwierdzili, że tak naprawdę wbrew pozorom to jest bardzo pożyteczny z punktu widzenia rosyjskiej propagandy obraz Rosji.
Nie macie innych nas, prawda? Nie ma innej Rosji. Dlaczego Moskwa jest imperialna, tak, agresywna i despotyczna? Książka doktora Macieja Pieczyńskiego, który był gościem radia RMF i RMF24. Bardzo panu dziękuję za tę niezwykłą rozmowę i fascynujący wykład.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko.